Kochani, jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie je na drugim liście do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian. 8 rozdział. Jeśli macie tłumaczenia Biblii brytyjskiej, to to jest strona 1249. Ósmy rozdział drugiego listu do Koryntian, wersety 1-8. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych, i ponad nasze oczekiwanie, oddawali najpierw samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tak, iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej powinniście się wyróżniać. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, sławimy Cię za ten przywilej, że możemy być tutaj dzisiaj, że możemy, Panie, otrzymać od Ciebie pouczenie, możemy słuchać Twoich słów, możemy uczyć się z Twojego słowa, możemy, Panie, poznawać, jaka jest Twoja wola względem nas w naszym życiu. Dziękujemy też za drugi list do Koryntian, za apostoła Pawła, za to, co do tej pory mogliśmy się z niego nauczyć. Prosimy Cię też, abyś dzisiaj prowadził nas przez to rozważanie, abyś dzisiaj, Panie, otwierał nasze serca, nasze uszy na Twoje słowo, na Twoją wolę w naszym życiu. Prosimy Cię, prowadź nas w mocy Ducha Świętego. Amen. Drodzy, jak wiecie, to już jest kolejne z serii kazań z drugiego listu do Koryntian. Jesteśmy już w rozdziale 8, także już przekroczyliśmy ten punkt środkowy listu. I zaczynamy tak naprawdę, przechodząc do 8 rozdziału i do 9 rozdziału, zaczynamy taką sekcję w tym liście, która dotyczy finansów. Bo tak naprawdę w kościele, w rozdziałach 8 i 9 apostoł Paweł odnosi się do różnych kwestii związanych z finansami w kościele, finansami w zborze. I oczywiście, już to mówiliśmy wam z tego miejsca, ja i Marek, że temat pieniędzy zawsze jest tematem drażliwym wśród chrześcijan i dla chrześcijan. I też powiem wam, przypomnę wam to, o czym już mówiłem, że ten temat pieniędzy, tak, pieniądze są takim też testem częstokroć naszej pobożności. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli zastanowić się nad takim papierkiem lakmusowym naszej wiary, to są dwie kwestie, które są bardzo istotne i ważne w naszym życiu, i to są pieniądze i seks. I w tych dwóch rzeczach, słuchajcie, wszyscy ludzie, z chrześcijanami włącznie, wszyscy ludzie w tych dwóch kwestiach, jeśli już upadają w jakichś kwestiach, to zazwyczaj w tych dwóch kwestiach. Albo nie potrafimy właściwie zarządzać pieniędzmi, albo nie potrafimy właściwie podejść do kwestii związanych z naszą seksualnością. Także naprawdę te dwie kwestie są bardzo istotne, są bardzo ważne, ale też obie ze względu na właśnie nasze naturalne skłonności, te dwie rzeczy są też bardzo drażliwymi kwestiami. gdy przechodzi do poważnych rozmów duszpasterskich. Także ludzie mający problemy w tych kwestiach momentalnie nie chcą o tym dalej rozmawiać, zamykają się bądź uciekają. I cieszę się, słuchajcie, też poniekąd z tego, że dzisiaj mogę mówić o tym temacie w taki bardziej wolny sposób, ponieważ nie muszę dzisiaj używać tego fragmentu ze względu na jakiś kryzys w Kościele bądź jakieś zaniedbanie w Kościele. Po prostu jest to fragment, który przyszedł naturalnie, tak? W cyklu omawiania tych kazań ten fragment po prostu jest kolejnym fragmentem, który powinniśmy omówić. A z drugiej strony uświadamiam sobie, zdaję sobie sprawę, że wielu pastorów często sięga po tego typu fragmenty, po tego typu urywki, kiedy już pojawia się jakiś kryzys w Kościele, kryzys finansowy, kiedy mają ten przykry obowiązek przypominać Kościołowi o wsparciu finansowym, bo właśnie pojawił się już jakiś kryzys w budżecie, albo też często pastorzy używają tego typu fragmentów, kiedy w Kościele odbywa się zbiórka na jakiś szczytny cel, albo na wsparcie dla nowego projektu Kościoła, nie wiem, budowy budynku, wsparcie dla jakiejś misji, dla misjonarzy. Także dzisiaj fajnie, że możemy na tak trochę bardziej na chłodno się zastanowić nad tym fragmentem, o ile można się na chłodno zastanawiać. Prawdą oczywiście jest, że wiele kościołów dzisiaj zmaga się z kwestiami finansowymi. Ja w zasadzie chyba tak słyszałem chyba tylko o jednym przypadku, kiedy pastor wstał w kościele i powiedział, że słuchajcie, nie dawajcie już więcej pieniędzy, bo mamy wystarczająco. Ale słyszałem o takim przypadku, że pastor po prostu stał i prosił wiernych. Wiedział, że oni po prostu przechodzą samych siebie, żeby wesprzeć różne inicjatywy, różne szczytne cele działalności tego kościoła, ale też wiedział, że to są ludzie, którzy dają bardzo, w sposób bardzo ofiarny, tak? Czasami właśnie też ograniczając swoje własne wydatki. Ale prawdą jest, że większość kościołów właśnie zmaga się też z kwestiami finansowymi. Bardzo rzadko się w ogóle w kościołach mówi o finansach, o zarządzaniu finansami. Te kwestie są naprawdę, często mi się wydaje, niedopracowane. I to jest ciekawe, słuchajcie, to co wydawałoby się, że kiedy są jakieś potrzeby, kryzysy i tak dalej, wydawałoby się, że takim prawem apostoła Pawła, dlatego że był apostołem, dlatego że był też ojcem założycielem kościoła w Koryncie, że go po prostu prawem było przynaglać ludzi do dawania, tak? Nakłaniać ich do dawania. Ale apostoł Paweł, jak to czytamy w tym fragmencie i będziemy czytali w kolejnych, nie tyle przynagla ludzi do samego dawania, co raczej wskazuje na to, co Bóg robi w życiu tych ludzi, co Bóg robi w życiu wiernych ludzi i w oparciu o to w ogóle przedstawia to nauczanie dotyczące finansów. To jest ciekawe, słuchajcie, że w tych dwóch rozdziałach ani razu, tak jak w moim kazaniu, nie pojawia się słowo pieniądze, ani razu. Potraficie w to uwierzyć? Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale tu ani razu nie pojawia się słowo pieniądze i pewnie są ku temu różne powody, chociażby taki powód, że Paweł właśnie jako ojciec, jako założyciel tego kościoła nie chciał od nich pieniędzy dla siebie samego, chociaż miał do tego takie prawo, ale nie chciał, bo raz, że wydaje się, że chciał im pokazać swoją postawę. On pracował w Koryncie, tak? Pracował, sam se zarabiał pieniądze i w Koryncie chciał pokazać swoim duchowym dzieciom, jak powinni postępować, że powinni być pracowici, powinni pracować. A z drugiej strony było zagrożenie. Było zagrożenie, że kiedy Koryntianie Pawłowi zaczną dawać pieniądze, jakby ostrość tej Ewangelii straci na znaczeniu. Tak? Czy Paweł nie będzie mógł już tak śmiało tak do nich mówić, jak powinien mówić, akurat w tej trudnej sytuacji, o której mówiliśmy. W każdym razie, zobaczcie, metodą apostoła Pawła jest wskazywać bardziej na to, co Bóg dokonuje w życiu, opowiadać historię o Bogu, o Jego łasce, niż raczej dusić ludzi i mówić dajcie pieniądze, tak? I fragment ten też nie mówi o zbiórce pieniędzy na jakieś szczególne projekty, tak jak się to czasami zdarza dzisiaj w kościołach, że te fragmenty się wykorzystuje ku temu. Tutaj nie chodzi o budowę budynku kościelnego, nie chodzi o budowę chrześcijańskiej szkoły albo seminarium, nie chodzi też o zbiórkę pieniędzy na misję. Raczej Paweł mówi, słuchajcie, tutaj o zbiórce pieniędzy na ubogich. Zbiórka pieniędzy na ubogich, ale nie jakichkolwiek ubogich, ale ubogich chrześcijan. Paweł nadzorował właśnie taką zbiórkę, aby wesprzeć zubożałych chrześcijan w Jerozolimie. I kontekstem, jeśli macie Biblię, kontekstem do tej zbiórki jest na przykład list do Rzymian, 15 rozdział. W liście do Rzymian w 15 rozdziale czytamy wersety 25-27. Paweł się wyprawiał do Hiszpanii i mówił, że po drodze przejdzie przez Rzym. I mówi, Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć ich dobrami, im dobrami doczesnymi. To jest jedna rzecz. I w Galacjan, jeszcze list do Galacjan. W liście do Galacjan w 2 rozdziale i w wersecie 10. Czytamy, Paweł był po wielu latach swojej misyjnej podróży, po 14 latach przyszedł do Jerozolimy i dostał takie zalecenie od innych apostołów w Jerozolimie. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym też gorliwie się zająłem i co starałem się wykonać. Słuchajcie, sytuacja była taka, że chrześcijanie w Jerozolimie zubożeli. Nie wiemy dokładnie, jakie były powody tego zubożenia, natomiast Dzieje Apostolskie w 11 rozdziale nam podpowiadają, że z jednej strony chrześcijanie w tym czasie w Judei, w Jerozolimie byli prześladowani, a co się z tym wiązało? Pewnie wielu z nich straciło pracę po prostu, tak? Jeżeli oni się stawali, właśnie Żydzi się stawali chrześcijanami, po prostu pracodawcy ich wyrzucali. A też końcówka 11 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi nam o przepowiedni Agabusa, o mającym nastać głodzie. Głód, który miał nawiedzić całą ziemię, no, czy całe tamte cesarstwo, tak? I rzeczywiście to ten głód nastał i szczególnie w Jerozolimie był on dosyć dotkliwy. Także słuchajcie, mamy właśnie taką sytuację. Chrześcijanie, tak? Ewangelia wyszła z Jerozolimy. Jezus służył w Jerozolimie. Wszystko się zaczęło tam. Kościół się zaczął tam. I ci chrześcijanie, którzy byli tymi pierwotnymi chrześcijanami, w końcu zubożeli, tak? Ze względu na różne czynniki zewnętrzne. I teraz Paweł wraz z innymi apostołami, w porozumieniu z innymi apostołami, zachęca inne kościoły z Azji Mniejszej, właśnie z takich krain jak Macedonia, jak Achaja, tak, do tego, aby wsparli tych, można powiedzieć, poniekąd ojców wiary, bo to też jest jedno z proroctw Starego Testamentu jest takie, że zbawienie rozpowszechnia się na całym świecie, ale pochodzi od Żydów. Jezus był Żydem, tak? To tam przyszedł i stamtąd cały świat zaczął się przemieniać przez Ewangelię. Więc ci, którzy wcześniej zwiastowali im dobra duchowe, dawali im dobra duchowe, teraz zubożeli, potrzebują ich wsparcia materialnego, potrzebują ich dóbr materialnych. Zobaczcie, tutaj to, co Paweł podkreśla i pokazuje w takich urywkach jak ten, to, że Kościół jest bez barier tak naprawdę. Bez względu na kraj, bez względu na pochodzenie, nie ma tak naprawdę barier etnicznych w Kościele. Nie ma Żyda ani Greka, tak? Nie ma kobiety ani mężczyzny. Nie ma tych barier. W Chrystusie są one zniesione i każdy z nas jest przez Chrystusa tak samo z łaski przyjęty do właśnie Bóg nas przyjmuje. Także Paweł zachęca teraz, że zachęca zachęca Kościół w Koryncie, aby włączył się do tego dzieła miłosierdzia, do tej służby dawania, służby hojności, ofiarnego dawania. I właśnie tym głównym tematem, czy głównym przesłaniem, myślę, tych dzisiejszych 8 wersetów jest właśnie hojność serca oddanego Bogu. I to jest to ten temat przewodni. Hojność serca oddanego Bogu. W tym 8 rozdziale apostoł Paweł maluje przed oczyma Koryntian, a też przed naszymi oczyma, dwa takie mocne przykłady. I dzisiaj się zajmiemy pierwszym z tych przykładów. Dzisiaj Paweł odnosi się tylko do przykładu chrześcijan z Macedonii. Macedonia, wiecie, gdzie jest Macedonia? Tutaj niewiele się zmieniło, tak? Macedonia, mówimy o Bałkanach. To są te rejony Berea, tak? Filipia czy Filipi. No ta Macedonia kiedyś była oczywiście obszarem bardziej rozległym niż dzisiaj, dzisiejsza ta kraina Macedonia po byłej Jugosławii. Ale tamci chrześcijanie, słuchajcie, wiemy, że w Berei byli pobożni Żydzi, którzy badali pisma i się sprawdzali, czy tak się sprawy mają. Wiemy, że Filipianie bardzo, bardzo żarliwie, bardzo gorliwie podeszli do Pawła, bardzo ciepło go przyjęli wśród siebie. Była też Tesalonika, tak? To są wszystkie te zbory, które z wielką radością przyjęły Ewangelię. I jak tu czytamy w tym rozdziale, w tym urywku, te kościoły w bardzo ofiarny, w bardzo taki pełen poświęcenia sposób zaczęły włączać się do dzieła wspomagania biednych. Później, w dalszej części tego rozdziału, apostoł Paweł przejdzie do jeszcze większego przykładu samego Chrystusa. Paweł będzie mówił właśnie o tym, co Chrystus zrobił dla wierzących. I to jest: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, to jest to, co pisał do Filipian wcześniej, że będąc na równi Bogu, stał się dla was ubogim, abyście wy mogli stać się w nim bogaci, tak? Abyście wy w nim mogli być ubogaceni. Także mamy tutaj dwa przykłady i dzisiaj się zajmujemy tym pierwszym, przykładem kościoła w Macedonii. I chciałbym z tego przykładu, słuchajcie, zasugerować wam, że możemy z tego fragmentu wyciągnąć 5 zasad. 5 zasad dawania, czy 5 zasad ofiarności w życiu chrześcijańskim. Przede wszystkim to, co wynika z tego fragmentu, to jest to, że łaska dawania pieniędzy jest darem od Boga. Jest darem od Boga. Zwróćcie uwagę na werset 1. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Paweł nie mówi o dawaniu pieniędzy, on mówi o łasce Bożej, która oznacza właśnie możliwość dawania. Możliwość dawania, więc możliwość dawania jest łaską Bożą. Łaska Boża została dana zborom w Macedonii. Co to oznacza? No to oznacza, że wszelka hojność w dawaniu, wszelki dar dawania mają swoje źródło w Bogu. Słuchajcie, są różne powody, są różne motywy dawania pieniędzy. Ludzie dla różnych powodów dają innym pieniądze. Są ludzie, którzy są też nie chrześcijanami, a są altruistami i są różne powody, dla których dają te pieniądze. Z jednej strony może to być uciszenie swojego sumienia, uzyskanie odpowiedniej reputacji wśród innych ludzi, albo ucieczka od podatku, czasami tylko tyle, tak? To też może być motywem. Ale motywem, tutaj Paweł nas jakby uczy, tak, przez ten przykład, że motywem chrześcijańskiego dawania powinna być łaska Boża. Zrozumienie tego, kim jesteśmy, tak, w Bogu, że to łaska Boża zadziałała w naszym życiu, to Bóg nas przyjął. Jeśli On nam dał wszystko w Chrystusie, tak jak czytamy w innych fragmentach listów Pawła, to co stoi na przeszkodzie, żeby nasze, że tak powiem, kieszenie były dla Boga też otwarte, tak? Że Bóg może tam zajrzeć i Bóg może nas pobudzić do tego, żebyśmy wsparli potrzebujących. Oczywiście my łaskę często rozumiemy tylko w tym takim wąskim znaczeniu, że to jest to działanie Boże, które ma nas przyprowadzić do wiary, jakieś duchowe doświadczenie. Ale zobaczcie, w tym kontekście apostoł nas uczy o tym, że łaska Boża jest pewnym działaniem w życiu chrześcijanina. Jest działaniem zgodnie z wolą Bożą, tak? Czyli łaska jest tym, co Bóg chce osiągnąć przez nas, przez chrześcijan, przez nasze dzieła w życiu innych. To znaczy, że Bóg daje ludziom wierzącym pewien impuls do dawania pieniędzy i nawet w bardzo hojny sposób. Także myślę, że Macedończycy dawali pieniądze z powodu tego, że zrozumieli, kim są w Chrystusie, że w Chrystusie otrzymali wszystko. Byli wdzięczni po prostu, tak? Dawali pieniądze z wdzięczności. Dawali pieniądze z wdzięczności. Bogu można dziękować właśnie za zbawienie, za zdrowie, za pracę, za wszystko, tak? Jeśli te dobre rzeczy są w naszym życiu, to z takiej wdzięczności możemy Bogu właśnie służyć też naszymi pieniędzmi. Także to jest pierwsza rzecz, słuchajcie, łaska dawania jest darem od Boga. Drugi punkt, druga zasada brzmi tak: ubóstwo nie stanowi przeszkody w byciu hojnym. Ubóstwo nie stanowi przeszkody w byciu hojnym. Zobaczcie werset drugi. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Słuchajcie, nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy byli bogatymi i dawali biednym, ale mamy tutaj do czynienia z ludźmi biednymi, którzy dawali ludziom jeszcze biedniejszym. Tacy byli Macedończycy. Oni mieli, tutaj czytamy, na podstawie tego drugiego wersetu można wydedukować, że mieli jakiś kryzys. Był jakiś kryzys. Możliwe, że sami nie mieli za wiele. Obecnie też żyjemy w czasach kryzysu i szczególnie odczuwają to kościoły, które kiedyś były, i organizacje chrześcijańskie, które kiedyś były wspierane przez Amerykanów głównie. Dzisiaj jest kryzys. Wielu Amerykanów się wycofało, tak, z różnych wsparć. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tutaj to oceniać, ale tylko podaję, że pewne analogiczne sytuacje mogły tam zaistnieć. Tak? Że to nie byli ludzie, którzy byli po prostu Billami Gatesami, tak, tamtych czasów, którzy mieli nie wiadomo ile pieniędzy. Lecz to byli ludzie, którzy mieli wystarczająco i mogli z tego, co mają, dać innym. Także zobaczcie, Macedończycy to nie są bogaci ludzie, to są ludzie, którzy byli w kryzysie finansowym, ale wiedzieli, że w Jerozolimie są chrześcijanie, którzy są na skraju ubóstwa, więc im pomagali. I oczywiście tak zdaję sobie sprawę, że zazwyczaj, to jest taki nasz własny mechanizm obronny, zazwyczaj przeciwności sprawiają, że ograniczamy wydatki, ograniczamy pomoc, szczególnie kiedy przyszłość jawi się niepewnie, tak? Jawi się niepewna. Ale Macedończycy podeszli do tego z wiarą, słuchajcie, bo Boża ekonomia czasami jest inna i o tym też Paweł będzie mówił troszkę dalej, w 9 rozdziale jeszcze do tego wrócimy. Pozwólcie, że kilka wersetów przeczytam z 9 rozdziału 2 Koryntian, wersetu 6. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I teraz jest cytat z psalmu 12, który też już żeśmy tutaj przerabiali w kościele. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. To jest obraz człowieka wierzącego, tak? Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i pokarm na i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Także zobaczcie, czasami sobie tak myślimy, gdybyśmy wygrali 6 w Totka. Nie wiem, jakie teraz są te losowania Totka. Nawet się to nie za bardzo interesuje. Kiedyś była 6, tak? Najwięcej. Gdybym wygrał 6, to bym tutaj tego wsparł, tego bym wsparł tutaj. Nie, to nie jest, widzicie, to nie jest takie myślenie. Nawet nasz słaby status materialny nie powinien być wymówką do tego, żeby pomagać innym chrześcijanom po prostu. Pomagać, być hojnym, łożyć na tych, którzy żyją naprawdę na skraju ubóstwa. Nie? Czy my jako Kościół mamy dużo? No nie dużo, wiecie, ostatnio. Kilka miesięcy temu mieliśmy spotkanie członkowskie, znacie nasz budżet na ten rok, znacie nasze wydatki z ubiegłego roku, więc wyszliśmy lekko na minusie. Więc ale słuchajcie, nawet to, co mamy, tak, może być użyte, żeby pomóc innym, żeby pomóc potrzebującym. I tutaj jest ta obietnica, słuchajcie, to jest ten test wiary, tak, żeby coś otrzymać od Boga, żeby czasami przejść jakby na wyższy poziom zarządzania finansami, trzeba wykonać ten pierwszy krok wiary. Nie? Czasami to my musimy dać pierwsi, aby otrzymać od Boga więcej. I to jest też nauczanie z księgi kaznodziei Salomona, to co Marek kiedyś nauczał, że rozdziel swój dział między 7 a 8, tak? Ale rzuć swój chleb na wody, rozdziel, tak? Król Salomon miał swoje dobra, swoimi dobrami się dzielić z innymi narodami. Rzuć swój chleb na wody, a po wielu dniach go odnajdziesz, tak? Zobaczcie, my w jednym miejscu inwestujemy dla Boga, my czynimy to, co Bóg chce, a Bóg nam w inny sposób to oddaje. I to częstokroć, po wielokroć nam Bóg oddaje. Także ta druga zasada to jest: ubóstwo nie powinno być przeszkodą w byciu hojnym. Trzecia zasada z tego fragmentu: hojność uznaje, że dawanie jest przywilejem, a nie przykrym obowiązkiem. Zobaczcie werset 4. Czyli dawanie jest przywilejem, a nie przykrym obowiązkiem. Owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Zobaczcie, oni sami prosili, żeby mogli dawać. Dawanie, słuchajcie, dawanie w Kościele, dawanie w życiu chrześcijańskim nie musi być odpowiedzią na presję, którą wywiera pastor, nie musi być odpowiedzią na właśnie na jakieś takie, nie wiem, właśnie nauczanie, że trzeba więcej dawać, ale tak naprawdę dawanie może być zrozumieniem, tak? Czy zrozumieniem serca, że wspomaganie innych jest wielkim przywilejem. Jest wielkim przywilejem. Po prostu w tym dzielimy się tak naprawdę naszą chrześcijańską wiarą, charakterem Chrystusa. Chrystus dał, tak? Ktoś to kiedyś pięknie powiedział, że Chrystus rozpoczął tą taką spiralę dawania. Tak? On nam pierwszy dał wszelkie łaski, abyśmy my mogli, zdobywszy w nim bogactwo duchowe i też pewnie materialne w jakimś sensie, żebyśmy mogli podać to dalej, dzielić się z innymi. Więc Macedończycy to widzieli, że dawanie jest wielkim przywilejem. Oni błagali apostołów, aby mogli uczestniczyć w tym dziele dawania. I przypomina mi się tutaj taki fragment ze Starego Testamentu, słuchajcie, bo kiedyś Bóg też tak w przeszłości pobudził w podobny sposób ludzi, kiedy czytamy o wyjściu Izraela z Egiptu, o wędrówce przez pustynię, przypomina mi się taki fragment, kiedy Bóg przekazał Mojżeszowi plany budowania świątyni, nie tobie, Mojżesz, another Moses. Bóg przekazał Mojżeszowi właśnie plany budowy świątyni. I wtedy Bóg pobudził serca ludzi po to, aby znosili wszelkie bogactwa, tak, złoto, kolczyki, na budowę tej świątyni. Srebro właśnie, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior, nie wiem nawet, co to są za materiały, szczerze mówiąc. Nie potrafiłbym rozpoznać, ale słuchajcie, wielkie, wielkie bogactwo napływało po to właśnie, żeby budować świątynię. I w pewnym momencie, słuchajcie, doszło do tego, że Mojżesz musiał powiedzieć: starczy. 36 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, czy Księgi Wyjścia. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. Słuchajcie, ale ten fragment mi uświadamia, że takie dawanie, czy dawanie potrzebującym chrześcijanom jest o tyle ważne, że tak naprawdę w tym dużym Bożym rozrachunku, w tej dużej Bożej ekonomii chodzi o jedną rzecz. O budowanie Jego świątyni, tak? Jeśli kościoły tworzą wszystkie jego świątynie, jeśli ludzie wierzący tworzą jego świątynie, to tak naprawdę, kiedy my wspieramy tego typu potrzeby innych, przyczyniamy się do budowy Bożej świątyni. Przyczyniamy się do budowy miejsca, w którym mieszka Bóg. I to jest wielki przywilej, słuchajcie. I tak też powinniśmy do tego podchodzić, że dawanie jest dziełem budowania Bożej świątyni. I tutaj nie mówimy, słuchajcie, o tych 10%, które Bóg mówi, tak? Bo to jest jakby inna bajka. Tutaj nie chodzi o dziesięcinę w tym, co ja mówię. Tutaj chodzi o hojność, często hojność ponad to, tak? Czy oprócz tego, co Bóg w innych miejscach wymaga. Także trzecią zasadą jest to, że dawanie jest przywilejem, a nie przykrym obowiązkiem. Po czwarte, hojność rozpoczyna się oddaniem samego siebie. Hojność rozpoczyna się oddaniem Bogu samego siebie. Zwróćmy jeszcze uwagę na drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 5. I ponad nasze oczekiwanie oddawali najpierw samych siebie, przepraszam, oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Słuchajcie, Jezus kiedyś powiedział coś takiego mądrego. Gdzie są twoje pieniądze, tam będzie i twoje serce, tak? Ja wiem, że to troszkę inaczej brzmi w Ewangelii. Gdzie jest twój skarb, tam będzie serce. A co to jest skarb? No właśnie, skarb to jest twój skarb, tak? Czyli też twoje pieniądze. Gdzie są twoje pieniądze, tam będzie i serce twoje. To jest też bardzo prawdziwa zasada odnośnie naszego życia, że nasze serce podąża za pieniędzmi. To jest prawda. Często tak jest. Ale tutaj widzimy u Pawła odwrócenie trochę tej zasady. Paweł mówi, że właśnie dla takich chrześcijan ogarniętych tą myślą o przywileju służenia Bogu, ich serca były z Bogiem, tak? Oni oddali najpierw siebie Bogu, a potem, jeśli serca, to i wszystko, tak? Pieniądze po prostu podążyły za nimi, tak? W tej służbie dla Boga. Także ich serca były z Bogiem i dlatego pieniądze też były ze sprawą Bożą, tak? Dawali nawet samych siebie na służbę apostołom. Więc zasada jest taka, która wynika z tego wersetu, że czy powinna być, że jeśli jesteś oddany Bogu, będziesz również oddany Jego Kościołowi, tak? I jeśli jesteś oddany Bogu, to tak naprawdę wszystko w twoim życiu należy do Boga. Też twój czas, twoje finanse, wszystko to, tak, jest sprawą, którą Bóg może zarządzać w twoim życiu, tak? Przez swoje słowo oczywiście, tak? To nie o to chodzi, że teraz... Wiecie, to jest drugie niebezpieczeństwo, że w Stanach Zjednoczonych są ewangeliści, którzy telewizyjni szczególnie, którzy obiecują nie wiadomo co ludziom, tak? Którzy to oglądają i mówią, o, dajcie nam swoje pieniądze, tak? To dajcie Bogu, to oczywiście jest zwodzenie, nie? Bo Bóg też Słowo Boże wyraźnie naucza, co Bóg chce tak naprawdę od nas. I na pewno nie chce nas ogołocić, tak? Jak niektórzy by mogli myśleć, ale zasada jest taka, tak? Jeśli jesteś oddany Bogu, to też inaczej podchodzisz do kwestii finansowych w swoim życiu. Słuchajcie, no wiemy, znamy to wszyscy, tak? Pewnie gdybyśmy nie przychodzili do kościoła i wskoczyli w taki wyścig szczurów dzisiaj, to też prawdopodobnie dla wielu z nas życie by tylko polegało na uganianiu się za pieniędzmi, tak? Pieniądze są ważne, oczywiście, tak, ale też to, co z nimi robimy, Słowo Boże mówi, tak? Co należy, w jaki sposób należy zarządzać finansami. Także jeśli jesteś oddany Bogu, jeśli samego siebie oddajesz Bogu, to też będziesz oddany Jego Kościołowi, gdyż Kościół to jest ciało Chrystusa i w tej kwestii też Bóg będzie cię uczył, co należy robić. I piąta zasada, ostatnia dzisiaj już. W dawaniu, podobnie jak w innych darach, powinniśmy się rozwijać. Powinniśmy dochodzić do dojrzałości. Ci z was, którzy śledzili moje czytanie tego fragmentu, pewnie zauważyli, że trochę jakby przekręciłem werset 7, ale nie przekręciłem, raczej starałem się oddać to, co jest napisane w grece. Niestety tutaj końcówka 7 wersetu w naszych tłumaczeniach jest troszkę niefortunna. Zobaczcie, Paweł mówi, jak we wszystkim się wyróżniacie. I tu w angielskich tłumaczeniach jest bardzo fajne słowo. Excel, tak? Excellence, czyli przodowanie, górowanie. To jest to górowanie nad innymi, tak? Jeśli we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej nie się wyróżniacie, tu troszkę źle jest ten czasownik przetłumaczony, ale powinniście się wyróżniać. Tak jak w tamtych rzeczach, jak w studiowaniu Bożego Słowa się rozwijacie, jak w poznaniu Boga się rozwijacie i górujecie, tak i w tej kwestii powinniście dochodzić do doskonałości. Tak? Chodzi o doskonalenie się, o wyróżnienie się. I oczywiście to jest rzecz taka jak w każdej innej dziedzinie. Tak? Czy chcielibyście być najlepsi w tym, co robicie? Większość z nas chce, tak? Ja chcę być coraz lepszym wykładowcą Słowa Bożego. Każdy z nas chce być chce być specjalistą w tym, co robi. I tak samo tutaj Paweł nam przypomina, że również w kwestii finansów, w kwestii dawania powinniśmy coraz bardziej wzrastać, powinniśmy rozumieć, co Słowo Boże, co Biblia mówi na temat szafarstwa, czyli naszego zarządzania pieniędzmi. A Biblia mówi bardzo dużo na temat pieniędzy, chociaż ja wiem, że dzisiaj niektórzy myślą, że Ewangelia jest tylko tak naprawdę o jakimś duchowym zbawieniu i nie ma nic wspólnego z innymi rzeczami, ale Biblia bardzo dużo mówi i o pieniądzach, i o seksie, czy tego chcemy, czy nie. I zasadą jest właśnie, że w tych sprawach też powinniśmy wzrastać, przede wszystkim w poznaniu, tak, Bożych dróg, Bożego sposobu myślenia. Także ta ostatnia zasada jest, że mamy też w tej kwestii dochodzić do doskonałości. Będą jeszcze ku temu inne okazje, ja dlatego dzisiaj nie będę przeciągał, bo będziemy jeszcze zastanawiali się na podstawie tych dwóch rozdziałów, 8-9, na temat pieniędzy, kwestii finansowych. Też przy innych okazjach na pewno będziemy jeszcze o tym mówili, ale właśnie to jest jedna z tych zasad, że w dawaniu, tak jak w innych darach Bożych, powinno się dochodzić do doskonałości. Także na podstawie Bożego Słowa, poznania Chrystusa, zrozumienia Jego miłości do nas, powinniśmy przekonać się, że dawanie jest bardziej przywilejem niż obowiązkiem. To nie jest przykry obowiązek. Tak? Bóg chce mi wykręcić, a Bóg chce moje pieniądze. Bóg chce. Wiecie, czy to są moje pieniądze? Nadzy przyszliśmy, nadzy odejdziemy. Pieniądze są ważne. Bóg nam daje te pieniądze, tak jak Izraelowi dawał Bóg pieniądze, ale nie tylko po to, żeby im się lepiej miało, ale po to, byśmy my mogli tymi pieniędzmi służyć w tym świecie. Tak? Używajcie, wykorzystujcie mamonę niesprawiedliwości tak po to, by pozyskiwać innych, by pozyskiwać ludzi dla Królestwa Bożego. Także to są te rzeczy, które są istotne. I tak jak wspomniałem na początku, dawanie czy gotowość dawania, kwestie finansowe są pewnym papierkiem lakmusowym naszego stanu ducha, stanu naszego duchowego. Ewangelia jest jak najbardziej powiązana z takimi zwykłymi materialnymi rzeczami jak pieniądze, jak seks, I te rzeczy materialne właśnie, to co robimy z naszym czasem, bo to też jest nasza materialna rzecz, to co robimy z naszymi pieniędzmi, z naszym seksem, w jaki sposób żyjemy, tak, to wszystko, zobaczcie, stanowi test naszej szczerości, czy szczerości naszej miłości względem Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy fragment, za fragment, który poucza nas na temat przywileju dawania, na temat hojności dawania i ofiarności. Prosimy Cię, to Ty działaj w naszych sercach i niech nasze serca, Panie, wzrastają we wdzięczność Tobie w Chrystusie. Amen. Dziękuję, Sebastian. Proszę, powstańcie.